Ja cię chciałam zapytać na początek trochę o takie kulisy, o to, czego publiczność nie widzi, na przykład o to, o której przychodzisz do Filharmonii na koncert.
No przede wszystkim tak, żebym nie zaspał, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, tak wychodzi mniej więcej na 2-1,5 godziny przed rozpoczęciem koncertu. Tylko zakładamy, że ja muszę zawsze sobie pospać, bo ja uwielbiam spać. Jestem takim śpiochem, a zwłaszcza jak są zimne miesiące, tak jak teraz, gdzie cały czas jest zimno. I ta atmosfera jest taka bynajmniej nie zachęcająca, żeby wyjść z ciepłej kołderki. Tak?
Zauważyłam też, że nie masz instrumentu ze sobą. On jest w filharmonii.
No zostawiłem go na te dni w filharmonii, bo stwierdziłem, że nie będę, wiesz, z tym ciężkim futerałem chodził w to i z powrotem.
Przestań, jakim ciężkim? To nie kontrabas.
Nie, no ci muszę dać, wiesz, musisz raz wziąć do ręki.
A co ty myślisz, że ja nigdy nie trzymałam futerału od skrzypiec z instrumentem?
No z tego, co mi wiadomo, miałaś bardzo...
Dosyć długo
dosyć trzymał. Długi epizodzik ze skrzypcami, no ale...
Ale bez wzajemności, jak już to się zgadaliśmy.
Oj, bez wzajemności, słuchaj... Widocznie tak miało być, jak ja to mówię, tak? Coś, no ale co to jakoś miało ukryty cel, o którym się dowiedziałaś po kilku latach, tak?
Tak, tak. A ty z kolei marzysz o tym, żeby być saksofonistą, ale wciąż grasz na skrzypcach.
No wciąż gram na skrzypcach, wiesz, z rozpędu. No, nauczyłem się na nie grać i znaczy pokochałem też ten instrument, ale no, z saksofonem to było tak, że ja od 13 roku życia, jak usłyszałem taką smętną muzykę. To była muzyka Angelo Badalamenti, David Lynch. Słuchaj, taki był kultowy serial na początku lat 90. Twin Peaks. I tam zawsze była taka stodoła. I tam zawsze grał zespół z wokalistką Julie Cruz. Autentyczna wokalistka, rozumiesz? Ona śpiewała taką smętną muzykę barową. I tam gdzieś z tyłu stał saksofonista, który właśnie robił taki back saksofon. Takie zwykłe, proste, smętne dźwięki. Od tamtego momentu to był taki przebłysk, gdzie ja sobie pomyślałem, Jezus kochanek, ja chciałem być takim saksofonistą, grać w takiej budzie, rozumiesz, drewnianej. Grać w takiej budzie i taki właśnie sobie tylko takie fa-fa-fa robić. Ale zauważ, że jest coś takiego, że jest saksofon, fenomen ten instrument.
Wydaje dźwięk tym,
że
fa.
Zagrasz fa, fa, fa i już się robi przyjemnie na duszy, na serduchu, prawda? A na skrzypcach, wiesz, ćwiczysz cały czas, ćwiczysz i tak zanim ci coś dobrze wyjdzie, to musisz naprawdę nieźle spocić, żeby, wiesz, uzyskać ten klarowny, czysty dźwięk, piękny, później połączyć go z drugim dźwiękiem, no to...
I co, przychodzisz tutaj na te 2 godziny wcześniej i rozgrywasz się, tak?
No tak, najpierw...
Musisz rozgrzać palce.
Tak, ale zanim...
Bo to nie fa-fa-fa, tylko poważna robota.
No tak, to nie ma to tamto. Ja, znaczy najpierw jeszcze zanim rozgrzeję palce, to muszę schować ręce do kieszeni i wyjść na papierosa.
Jeszcze raz. O. Super, dziękujemy bardzo. Okay, dobra.
Dobra, to ja się idę.
Dobra, dzięki.
Herbatę?
Tak, to miętową. No i jak jest luksus w postaci miłej pani z biura koncertowego, która zaoferuje gorącą herbatkę. I tak się składa, że dzisiaj na przykład pani Mariola ma herbatę miętową, którą uwielbiam. Więc tym gorącym kubkiem zagrzewam palce.
I co dalej, to już obserwujemy, patrząc na ciebie z widowni. Mariusz Patyra jest moim gościem w tym odcinku podcastu o muzyce filmowej A Score in the City i w Wielkim Mieście też jesteśmy, bo jesteśmy w Szczecinie, w najbardziej takim charakterystycznym architektonicznie punkcie, bo w siedzibie Filharmonii. To jest budynek nagradzany, wyjątkowy. Stoimy teraz w holu i rzeczywiście czuć tę wielkość. Jeśli wpiszecie teraz w wyszukiwarkę Filharmonia w Szczecinie, to możecie się szybko ze zdjęć przekonać, o czym my mówimy. Mariusz, witam cię serdecznie. Nie dość, że twoim znakiem rozpoznawczym są skrzypce i wspaniała na nich gra, to jeszcze śmiech, który już nam tutaj 2-krotnie zaprezentowałeś, ale tego mam nadzieję będzie więcej. Miło mi cię gościć.
Ja też dziękuję za zaproszenie, Magda. Wiesz, dla ciebie zawsze bardzo chętnie. Ale co?
Masz wspomnienia tutaj tak, też stąd.
Mam wspomnienia, zobacz, to jest ten, jesteśmy teraz w tym głównym holu i teraz tutaj jak kilka lat temu, to było jeszcze przed pandemią, 2019 czy 2018 na jesieni. Pamiętam, że kręciliśmy tutaj klip reklamowy promujący płytę Mariusz Patera numer 24 i pamiętam, że wtedy musiałem na chwilę przyjechać do domu, do Hanoweru. I na jedną dobę i w nocy wracałem autobusem, żeby od następnego rana tutaj kręcić tutaj klip. I polegało to na tym, możemy później powiedzieć, bo to jest na YouTube link, ja go muszę
oczywiście
tylko później poszukać.
Poszukać i będzie.
I tutaj szedłem właśnie kilkanaście razy, musiałem przechodzić z tej strony tutaj w kierunku baru z taką reklamówką. Miałem w ręce reklamówkę z tygrysem. Tam gdzieś tutaj były stoły, na których leżał rozpakowany futer ze skrzypcami i ogólnie chodziło o to, kim jest Mariusz Patyra. Tak? To była część klipu, później oczywiście przenieśliśmy się na salę koncertową, na której grałem fragmenty Kaprysu Paganiniego numer 24.
Bo na tej płycie to ważne, żeby powiedzieć, co jest na tej płycie.
Na tej płycie są nagrane bisy.
Same bisy.
I to długo powstawało, ale bardzo szybko decyzja została podjęta bardzo szybko, ponieważ jeżeli chodzi o dobry repertuar, to wiedziałem, że bisy po pierwsze, dlaczego bisy? No, bisy kojarzą się z sukcesem, więc dlaczego nie chcę uwiecznić tych najszczęśliwszych chwil na mojej drodze artystycznej, tych najbardziej wzniosłych chwil, jeżeli są owacy na stojąco, jeżeli widzę łzy wzruszenia i w ogóle to wszystko, co daje mi największe szczęście i poczucie spełnienia takiego artysty, no to stwierdziłem, że chcę nagrać te bisy wszystkie, które uwielbiam grać, które mi leżą po prostu w sercu.
I to Kaprys Paganiniego i co jeszcze?
Kaprys Paganiniego, no nieśmiertelny, no tam są utwory, wiesz, Błyskotliwy Taniec Karzełków Antonio Bacciniego, tam jest Serenada Meksykańska Estrellita, Humoreska Dworzaka, ale te dwa utwory, jeszcze trzeci jest Chora Staccato, też taki biały kruczek wśród skrzypków i to są utwory, które są, to są opracowania w ogóle Jaszy Hajfeca. No ale w ogóle te wszystkie rzeczy, utwory, które się tam znalazły, Krzysztof Herdzin zaaranżował na orkiestrę kameralną, na kwintet smyczkowy. I to w zasadzie była pierwsza w ogóle na świecie odsłona bisów w aranżacji na orkiestrę kameralną. Tak? Także Krzysztof Herdzin zrobił tutaj genialną pracę. I to tak pięknie jakoś zażarło. Pierwsze koncerty, no z 10 koncertów pierwszych wykonaliśmy właśnie z Krzysztofem Herdzinem, wtedy z Symfonią Vivo, z którą nagrywałem ten materiał. I tutaj były początki właśnie zajawki, jak już materiał był nagrany i Mariusz Nowicki, mój menadżer, chciał stworzyć, no chciał wyprodukować tą płytę i trzeba było zająć się promocją i tak dalej. No, i więc tutaj kręciliśmy klip, później się przenieśliśmy do sali koncertowej, a tam jak taka wchodzi...
No właśnie, miałyśmy pokazać jakieś miejsce na zdjęcie.
Bardzo fajne miejsce, gdzie no, uwielbiane przez fotografów.
Bo my tu cały czas chodzimy, to taki dzisiaj podcast jest trochę w ruchu, chociaż za chwilę pójdziemy do garderoby.
Robię, bo mi czasami ciężko usiedzieć w miejscu, ale to już wiesz. Uważaj teraz na głowę. I teraz zobacz, idziemy tutaj i spójrz do góry. No, oh, wow. i tam do góry, jak wchodzimy, ja też tam stamtąd miałem zdjęcie.
To są takie okrągłe schody.
Taka spirala, nie? I z góry, jak na dół spojrzymy, też bardzo fajnie jest, bardzo fajny kadr. No, a tutaj mamy, widzisz, sympatyczny bar, jazzik jakiś leci, widzisz, może się kawki napiją.
A dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy? Powiedzmy o tym, idąc do garderoby, dobrze? Chodźmy na górę, bo zimno, trzeba się rozgrzać. A ja cię poproszę, żebyś się rozgrzał i rozgrał pod nasz tutaj podcastowy mikrofon, żeby to wszystko nagrać. Jesteśmy w Filharmonii w Szczecinie na koncertach z muzyką filmową, które w tym czasie takim walentynkowym biją rekordy popularności, bo ludzie chcą słuchać muzyki filmowej. Ale tutaj ten program jest taki, powiedziałabym, bardzo ambitny i bardzo, bardzo symfoniczny. To jest koncert monograficzny, muzyka Johna Williamsa. I właśnie ty jesteś jedynym solistą tego koncertu. Dziękujemy panu.
Bardzo dziękujemy.
Czyli wszystko w rękach twoich, jeśli chodzi o te partie solowe. No a Williams napisał na skrzypce sporo tego. Grasz listę Schindlera, grasz skrzypka na dachu. Przypomnijmy, że to... Tak, ale to pierwszy Oscar Williamsa za adaptację muzyki. I grasz jeszcze tango z zapachu kobiety, też w aranżacji Williamsa, więc ten Williams jest przedstawiony na różne sposoby.
Johnny Williams na jakieś ponad 20 lat temu rozpisał całą największe perły muzyki filmowej w ogóle w historii kina. I tam wyszło materiał na dwie płyty. Nie wiem, ze 40 utworów, czy może około 40, nie pamiętam, ale dwie płyty Cinema Serenade, tak się nazywają te albumy. I tam są rzeczywiście muzyka z filmów, która została dużo wcześniej napisana czysto na orkiestrę symfoniczną, ale to zrobił pod kątem Itzaka Perlmana, to wszystkie aranże zrobił dla pana Perlmana. I to wyszło z tego istne ciacho, jeżeli chodzi o muzykę filmową w wersji skrzypce solo i orkiestra symfoniczna. To była tak udana produkcja. No oczywiście ja wtedy jako każdy, większość młodych chłopców w wieku lat 20, byłem zafascynowany techniką glissant pana Itzaka.
Mówisz, że większość chłopców w wieku lat 20
młody, jest... Jest jakiś taki moment w życiu, że wszyscy są jakoś
zajarani. Wiesz, ja żartuję sobie z ciebie, bo chodzi o skrzypków. No. Nie tak, że wszystkie dzieciaki na świecie w wieku lat 20 chcą umieć w glissanda, wiesz.
No bo to jest też jakaś forma, wiesz, wyrazu emocji. Tak samo każdy ma swoją indywidualną wibrację, swój rozpoznawalny dźwięk, czy to poczucie czasu, tak, które jest najważniejsze.
O właśnie, dochodzimy do spraw istotnych, warsztatowych. Co tutaj?
Nie, tutaj muszę sobie uporządkować akurat
w kolejności. Muszę cię o to zapytać, bo to jest ogromnie ciekawe, ale zacznijmy może od tego, jaki to jest w ogóle instrument, te twoje skrzypce? I co ten instrument dla ciebie znaczy, ale też uwaga, jakim jest partnerem życiowym wymagającym?
No, skrzypce są partnerem na całe życie, tak? No tak, no to jest coś, to jest moja trzecia ręka, tak? Jeżeli pomyślę o tym, że od najmłodszych lat rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej i uczyłem się jak każde normalne dziecko pierwsze dźwięki stawiać na pustych strunach. No i z każdym rokiem to, ponieważ był progres, no i też bardzo byłem pilnowany, żeby ćwiczyć, więc nie było tam specjalnie...
Taryfy ulgowej. Ja pamiętam, bo skrzypce to jest niebywale wymagający instrument. I ja pamiętam w szkole muzycznej pani moja od skrzypiec to w ogóle nie chciała mnie widzieć, jak nie miałam podpisanego takiego w dzienniczku takiej informacji, że ćwiczyłam poprzedniego dnia tam minimum 2 godziny.
Nie no, u mnie to największe ćwiczenie to było w weekendy. To nie było tak, że wiesz, w sobotę można było się wyspać i tam był jakiś teleranek czy jakiś film. Nie, od 9 rano już było ćwiczenie do obiadu, no a potem po obiedzie, wiesz, jakaś krótka przerwa i druga tura, nie? I ponieważ ja byłem trzecim z rodzeństwa, wszyscy na skrzypcach graliśmy, no to po południu to było, zwłaszcza w tych pierwszych, najbardziej decydujących latach, no to było dla mnie luksusem, jak mogłem z mamą ćwiczyć, tak? Bo mama jednak na tyle znała się na muzyce, zresztą sama grała, kończyła drugi stopień na wiolonczeli. Na studia już nie poszła, no a Ale na tyle znała i rozumiała z muzyki, że wszystkie fałsze, wszystkie dźwięki nie tak wysłyszała. Także. I ogólnie, tak mówiąc na skróty już, pilnowała mnie do 19 roku życia, jeszcze dopóki nie opuściłem domu, wyjeżdżając do Niemiec na studia.
Także... Tak, do tych Niemiec trafiłeś i do dzisiaj dzielisz życie pomiędzy Niemcy a resztę świata.
Tak, tam zostałem, tam mieszkam i jestem jednym z nielicznych Polaków na świecie, którzy mieszkają poza Polską, ale przyjeżdżają do Polski do pracy. Zazwyczaj znamy to na odwrót.
Spójrzmy sobie na te nuty. Co ty grasz? Grałeś, bo my tu rozmawiamy jeszcze w czasie teraźniejszym, dzisiaj ostatni nasz koncert. Rozmawialiśmy o skrzypku na dachu, czyli o tym Oscarze Williamsa I. To jest tę muzykę z muzyką z listy Schindlera łączy to, że tutaj sporo się dzieje również pomiędzy nutami. Nie uważasz? Wiesz, ten taki charakterystyczny niuans w muzyce żydowskiej.
No te wszystkie smaczki, ta wolność wypowiedzi, sam mój początek, tak? Bo oni właściwie orkiestra wchodzi, to jest taki medley, nie? Bo tam co chwila z jednego motywu w drugi przechodzimy, orkiestra przechodzi w tym wstępie i wszystkie te najgłówniejsze utwory, które są utworami całościowymi, jak się ogląda spektakl. Tu jest to wszystko
taka uwertura.
Tak, uwerturka. I nagle ja wchodzę taką mini kadencję, takie recitativo, no coś w stylu kadencji, bardzo, ale no napisane z takim smakiem, bo w zasadzie wszystko jest w punkt. Taka typowa improwizacja w stylu żydowskim. Ta skrzypka już no nie pierwszego lepszego, bo nie każdy skrzypek w knajpie żydowskiej zagra w ten sposób to, jak to jest napisane. Bo to
tak, tu jest czarno dosyć, powiedziałabym.
Dużo biegników, dużo figuracji i ja mogę skrzypce rozpakować, tylko
smaku,
nie.
Proszę,
tylko mam jeszcze zimne palce, bo...
A wiesz, że kiedyś chciałam zrobić taki program o tym, co mamy w futerałach.
No to śmiało.
Co, te dwa zdjęcia Michaela Jacksona, naprawdę?
No to, ale to są, patrz, oryginalne, normalne, analogowe, papierowe odbitki, wiesz. Zobacz. To jest właśnie, jak z Krzysiem Herdzinem byliśmy w Los Angeles i poszliśmy sobie pozwiedzać trochę, pospacerować na mieście. O, z tym zdjęciem też mam fajną historię. To było na jakimś ryneczku. Nie wiem gdzie. Znaczy, miasto nazywa się Paryż, ten Paryż. I pojechaliśmy z Agnieszką i z chłopcami na wycieczkę. Odwiedzić starych znajomych po 40 latach, rozumiesz? I teraz uwaga. Idę sobie, zatłoczony ryneczek jakiś na starówce, no nie wiem, no, restauracja koło restauracji, bar koło bara, jak to w Paryżu. Turystów kilkaset, wiesz. Tłok, ścisk, chodzisz po prostu tak, wiesz, pół metra na sekundę. W jednym wiecznym korku. I nagle, ja jeszcze patrzę, zobacz, miałem tylko taką czapeczkę paryską sobie kupiłem, założyłem na głowę, więc wiesz, włosów nie było widać. No i teraz wyobraź sobie sytuację. Gdzieś w środku Paryża, middle of nowhere. I nagle słyszę, Mariusz? Odwracam się i spotykam grupę Mozarta, rozumiesz? Ja to tylko mi tak może. Ja mam takie szczęście właśnie, że w miejsca najmniej, gdzie można by się spodziewać, nagle słyszę, Mariusz, co ty tu robisz? Filip!
No. Pozdrowienia dla panów z grupy Mozarta. Słuchaj, te twoje skrzypce nie są takie wymuskane jakieś, powiedziałam, tu plaster jakiś, tu
no,
coś
to,
tam.
Tak, to akurat było po ostatnim, to nie, to jest pamiątka, ale to mi się jeszcze przyda, ten plasterek, znaczy nie, no, można powiedzieć, że podbródek ma ała i to pan doktor musiał...
Podbródek plasterek. To jest ta część, którą trzymam pod brodą skrzypek.
Tak, no właśnie, stąd nazwa podbródek. Ostatnio grałem projekt, po raz pierwszy w życiu projekt, taki crossowy trochę, projekt symfoniczny z muzyką pop, twórczość Phila Collinsa.
I to są rany po tym projekcie?
Nie, otóż nie. Nie, odbyło się bez
nikt nie ucierpiał.
Tak. Chodziło o ten mikrofon, który musiałem podpiąć i jakoś na samym podbródku się zsuwał i to miało troszeczkę lepszą.
Tak ci przypomina tutaj. To od tego podbródka skrzypkowie mają ten taki słynny czerwony znaczek na szyi. Co to jest za instrument?
To jest instrument bazujący na modelu Guarneri, Giuseppe Guarneri del Gesù. Zrobiony specjalnie dla mnie przez naszego wybitnego polskiego lutnika Wojciecha Topę, którego też serdecznie pozdrawiamy.
Jego podpis na tym mostku.
Topa. Wojciech Topa. Kiedyś ja o Wojciechu Topie słyszałem już ze 30 lat. Co najmniej. Zawsze było wiadomo, że kulka gra na topie, kulka. I no wiadomo. No i gdzieś to nazwisko miałem z tyłu głowy. Ale czas bardzo szybko gonił. Ja w międzyczasie miałem bardzo dobry instrument, też kopię Guarneri del Gesù z 1733 roku, zrobiono w Niemczech przez lutnika z Hanoweru, z którym też się bardzo zaprzyjaźniłem i w ogóle latami zawsze jego pierwsze instrumenty rozgrywałem. I on kiedyś zrobił instrument, który od pierwszych dźwięków tak mnie urzekł, że grałem, no, mam go nadal. I też od czasu do czasu na nim ćwiczę. Z tym, że tak się stało, od kiedy zacząłem pracę w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Kilka razy zdarzyło mi się sprawdzić, porównać instrument, właśnie nowo zrobiony instrument Wojciecha Topy na sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej, która jest zresztą akustycznie jedną z najlepszych sal w Europie. No i tak pamiętam po piątym instrumencie, który doradziłem właśnie, że tak, to jest świetnie zrobiony instrument, a zawsze porównywałem je z moimi skrzypcami Christiana Eriksona, na których mi wychodziło wszystko, wygodnie się gra i są naprawdę świetnie zrobionym instrumentem. No i tak pomyślałem, że jednak coś w tym jest i mi się naprawdę to brzmienie podobało. I w końcu kiedyś wziąłem za telefon, zadzwoniłem do Wojciecha Topy i powiedziałem tak, panie Wojtku...
Mówi Mariusz Patyra. Tak.
I myśmy się zresztą poznali kilka lat wcześniej, jak ja porównywałem właśnie jego świeżo zrobione skrzypce z moim tym Ericssonem na sali Filharmonii Narodowej. Więc to było już tak ewidentne, ten rezultat. Więc stwierdziłem, że wow. I marzyłem o tym, że mieć instrument na własność, bo Ericsson nie jest moją własnością nadal po tylu latach.
Ale... To częste. Muzycy grają na instrumentach, które są im pożyczone.
Tak, tak. No ale wiadomo, no to nie jest prosta sprawa nagle odłożyć taką ogromną kwotę pieniędzy, żeby sobie to sfinansować. W każdym razie, będąc już przekonany o tym, że chciałbym mieć skrzypce zrobione przez Wojtka Topę, zapytam się go, czy zrobiłby dla mnie instrument i chciałbym, żeby to było coś wyjątkowego, specjalnie dla mnie, że to ma być majstersztyk. I powiedziałem, że panie Wojtku, pamiętam te słowa właśnie, panie Wojtku, proszę się nie śpieszyć, bo ja mam czas, ja mam naprawdę świetny instrument, na którym gram i chcę, żeby pan sobie wziął tyle czasu, ile pan potrzebuje. Jeżeli ta chemia zadziała, to bardzo chciałbym grać na pana skrzypce.
No, i zadziałała. Się,
tak, on przywiózł mi w lutym. Po kilku miesiącach umówiliśmy się na początku lutego, to był rok 2020, krótko przed wybuchem tego szalonego lockdownu. No i pamiętam pierwszy raz, jak właśnie wziąłem te skrzypce do ręki, nałożyłem żeberko. Zagrałem te pierwsze dźwięki, to myślałem, Jezus kochany, jaki potencjał, jaki w ogóle...
A właśnie, jak ty, bo mówisz, że jest coś takiego jak dźwięk każdego instrumentu. Każdy instrument ma inny dźwięk, że te skrzypce brzmią inaczej, a te brzmią inaczej. A co jest tutaj dźwięk? Takiego no, w tym dźwięku? No? Co cię zauroczyło?
Dźwięk to jest ogromne słowo, tak? To jest wielkie spektrum, na które się składa masa rzeczy. Urzekło mnie w tym instrumencie to, że... Tak, proszę. Bosko.
Co to jest? Co to jest?
Ja mam saksofon altowy.
Strojki to są.
Nic się nie
dodajmy, że w futerale Mariusza Patyry na skrzypce są strojki od saksofonu.
Tak, Dawid mi ostatnio podarował, bo akurat przyniósł do domu saksofon tenorowy i mówię, chodź tata, pokażę ci, bo muszę za chwilę oddać ten saksofon. Pożyczył saksofon, ja sobie dmuchnąłem parę dźwięków, ale to brzmiało nadal, jakby był statek Batory odpływał, ale udało się. Przeżycie niezapomniane. No, więc tym dźwiękiem to jest tak, że przede wszystkim klarowność i taka, ja to nazywam struna krystaliczna. Jest po prostu przejrzysta.
Czyli ta najcieńsza, najwyższa.
Najcieńsza, najwyższa, ta, która... Bo tak, skrzypce ma cztery struny i skrzypce, mówi się, są bardzo spokrewnione, właściwie są... No, są tak, są spokrewnione z głosem ludzkim, imitują śpiew. Z kolei śpiewaku mówi się na lekcji, śpiewaj tak, jakbyś grał na skrzypcach.
No bo mamy cztery struny, jak cztery głosy.
Musisz, wiesz, śpiewać jak śpiewak operowy, czyli mamy tutaj... Bas, tenor, alt. I tutaj mamy sopran. Wszystkie te arie. Zresztą większość koncertów skrzypcowych, przypomnijmy, zaczyna się właśnie od tej struny, od tej najwyższej struny, która jest taka odpowiednikiem soprano. Tak,
więc tak bo wy się całe życie popisujecie skrzypką.
No, popisujemy. No, chcemy...
Pamiętaj, że nagrałeś płytę z bisami.
Tak. No, bo ona jest symbolem i wspomnieniem tych najbardziej wzniosłych chwil na mojej drodze artystycznej. No i zawsze jak... I też zanim doszło do tego nagrania, to ten repertuar zagrałem kilkanaście razy i stwierdziłem, że chcę to uwiecznić, bo jeżeli po każdym koncercie były owacje stojące, ludzie przychodzili, niektórzy ze łzami wzruszenia, ludzie szczęśliwi, naprawdę widać było, że ten program zażera. Mimo, że 98% publiczności to nie są muzycy, to jest najbardziej bardziej obiektywna, prawdziwa publiczność, która nie będzie jakoś postronna, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, zwłaszcza o repertuar skrzypce. To jest, wiadomo, że to jest bardzo niszowe to, co my robimy. To nie dotrze do każdego. Ludzie w większości chodzą na koncerty innych gatunków muzycznych, prawda? Ale przede wszystkim poprząć. Jazz też ma swój zasięg, ale też niszowy. Bo ludzie, jednak masa idzie w kierunku pop, stąd jest nazwa popular music, no to jest muzyka popularna, pop. Więc żeby na skrzypcach osiągnąć, doprowadzić publiczność do szału... Publiczność, tak. Żeby doprowadzić publiczność do szału i do wzruszenia, no to jest naprawdę coś wyjątkowego. To jest największa nagroda, jaką można poczuć. Tak. O, budzik dzwoni. A, dobrze, bo wczoraj o tej godzinie dzwonił budzik, bo ja spałem. Tak jak mówię, właśnie, bo pierwsze pytanie, co robi Mariusz Patyra przed koncertem? Mariusz Patyra lubi spać przed koncertem. Ładnie, to jest koncert Nilsena. Koncert Nilsena, słuchaj.
Jest w tych koncertach, które mamy tutaj w Szczecinie, sporo takich utworów popisowych. I dużo z nich ma te skrzypcowe elementy, chociażby temat Hedwigi z Harry'ego Pottera, gdzie, jak to ładnie mówią muzycy, jest czarno w nutach. Tak trudny, wymagający jest to utwór. No i te utwory, które ty grasz solo, czyli Skrzypek na dachu, Tango z zapachu kobiety i Lista Schindlera. Łączy je wszystkie, bo tango chyba też jako jakąś tam część, powiedziałabym, kultury takiej jednak świata, tak? Muzyki świata, bo to jest tango Carlosa Gardela, które nas prowadzi na południe gorące. Łączy właśnie tę muzykę, ów niuans, o który chciałam cię zapytać. I on czasem może być w nutach, a czasem nie. Jak ty go wydobywasz?
No dobra, chodźmy do tego tanga. Zakładając, że wstęp jest bardzo brawurowy, to właśnie John Williams zmyślał o Isaacu Perlmanie, to inaczej, inną wizję pokazał. Jest jedno wejście o całej orkiestry, pam, tak? I wchodzi skrzypek. No i teraz wchodzi dopiero orkiestra z tym wstępem już takim w stylu tej habanery. I teraz wchodzi ten temat, który zna cały świat. Nasz atrybutu Carlos Gardel. Tak? Ale uwaga, my to znamy, ogólnie napisane jest to nawet bez tego, od razu.
Bez tego ozdobnika. Tak.
W dźwiękach to idzie, to zazwyczaj dwóch skrzypków gra. Bardzo ładny, bardzo śliczna, prosta melodia.
No
taka,
ale...
Takim ciepłym, słonecznym giedur. Giedur by się jakoś słonecznie kojarzy.
Taki zawsze, widzę, tak, mi też. Mhm. No ale...
Ale tutaj mamy właśnie, teraz te nuty. Pan Williams napisał... No dobrze, mógłbym tak zagrać.
Szkolnie.
Pytanie, no właśnie, no to jest szkolne granie. No i teraz mając poczucie, no dobra, będąc dorosłym człowiekiem, który się nie urodzi 5 minut temu i co nieco przeżył.
Bo muzyk, jak wiemy, gra wszystkim, co przeżył.
Tak. Używamy wszystkich zmysłów i otwieramy całą duszę. No to co? Ja tutaj czuję dużą swobodę w tym. Moja swoboda polega na tym, że będę chciała troszeczkę czasowo operować. Jeżeli idziemy... Zapisnęła ta pusta strona. Tak bądź... mogę bardziej...
Opowiadaj mi tak. Ale zauważam, że ty nawet oddychasz dosyć charakterystycznie.
No to jest niekontrolowane. To po prostu
śpiewał.
Idzie... No trochę jest coś takiego. Aha, i mało tego, ja nie oddycham płucami. Znaczy nie biorę powietrza z płuc, tylko z przepony. To już dawno temu jakoś się tam spostrzegłem, dlaczego mi tak brzuch się męczy. Czuję, że mi brzuch pracuje. To jest tutaj z dołu.
A zadają ci twoi studenci takie właśnie pytania, panie profesorze, no ale jak zrobić z tej wersji szkolnej, którą zagrałeś, tę wersję z życiem dorosłego człowieka?
No to jest to coś, co jest najtrudniejsze chyba.
Ale to tego uczycie chyba na uczelni, nie?
No uczelni, no ja staram się inspirować. I pokazać na przykład, jak ja to nazywam, smaczki. Zainspirować, jak można poprowadzić tę frazę. Ale zawsze pada pytanie, słuchaj, jeżeli tobie się to podoba, to idź w tą stronę. Jeżeli nie, to szukamy czegoś innego. Ale najważniejsze jest to, że to musi być twoje. To nie chodzi o to, żeby kopiować i grać identycznie. Nie chodzi o to, że ja chcę za wszelką cenę narzucić swoją interpretację, bo każdy człowiek ma inną wrażliwość. Nawet jeżeli dwóch wrażliwców się spotyka, to nadal ich będzie coś różniło, w jaki sposób tą wrażliwość przekazują i też odczuwają.
Ale to też czyni twoją grę różną od gry innych skrzypków, nie? To chyba jest taka wizytówka właśnie.
No ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem raczej takim bardziej melancholijnym, takim nostalgikiem, tak? Tęskniącym za tym, co było kiedyś, tak? Za tą starą szkołą skrzypcową, gdzie każdy po pierwszej frazie był rozpoznawalny, że to gra, ten nie było żadnych złudzeń. No dzisiaj już od wielu lat jest takie pomnożenie, tak świetnie grającej ilości skrzypków. To są miliony. My mówimy o milionach, my nie mówimy o kilkudziesięciu skrzypkach, którzy byli kilkadziesiąt lat temu. Było ich kilkunastu, załóżmy, tak? Czy może kilkudziesięciu w sumie. Kilkunastu zrobiło karierę taką światową, że stały się legendami, ale było, załóżmy, kilkudziesięciu skrzypków, którzy naprawdę grali genialnie i niepowtarzalnie. Ale miało właśnie to coś, co od ostatnich lat, od wielu ostatnich lat już zanika, bo jest taka globalizacja, jaka się zrobiła. Tak wszyscy grają też poprzez tą politykę, to ciśnienie, jakie tworzą konkursy, których jest w ogóle trzy razy za dużo. I w związku z tym dzieci od najmłodszych lat grają po prostu fantastycznie, bez pudła. Tam nie ma do czego się przyczepić. Nawet nie chodzi o to, że wszystko jest perfekt, technicznie, czysto, warsztatowo, że jest wszystko tip-top, ale też interpretacje są bardzo inteligentne, przemyślane. Ale to nie jest do końca normalne, że dziecko gra, wiesz, tak jakby grał dorosły stary wyjadacz. Ale tak ten świat poszedł i to są miliony ludzi, którzy grają jeden lepiej od drugiego. Jest taki trochę, no nie chcę powiedzieć wyścig szczurów, ale jest coś takiego.
Jest. A zatrzymajmy się na tym temacie chwilę, bo ty sam jesteś laureatem konkursu Paganiniego w Genui. Pierwszym Polakiem, który ten konkurs wygrał, który tam dostał nagrodę za kaprysy.
Herbatkę miętową.
O, dziękuję. Tak, moja herbatka.
Może do futerału włożyć?
No nie.
No ale naprawdę, no, tam nie. Jest suche, jest
tam,
ten talerz.
Tu dam, spokojnie.
No dobra.
A my się spotykamy też w takim wyjątkowym roku konkursu Wieniawskiego. Co twoim zdaniem będzie największym wyzwaniem w poszukiwaniu tego skrzypka nad skrzypkami w tym konkursie? Jak wszyscy grają idealnie. Osobowości?
No to jest taka loteria trochę. To musi być splot wszystkich wydarzeń naraz. Zakładając, że ci skrzypkowie, którzy dojdą do finału, przygotowują się już od wielu miesięcy, właściwie od wielu lat. W zasadzie całe życie przygotowują się po to, żeby kiedyś móc stanąć na konkursie. No w tym roku ci, co się zgłosili, będą mierzyć się o pierwszą nagrodę Wieniawskiego. Tak. No to jest po pierwsze, ty możesz się przygotowywać, wiesz, kilka miesięcy, kilka lat na konkurs. Ale wychodzisz i załóżmy w pierwszym etapie, czas twojego występu trwa, nie wiem, tam 20 minut, 25 minut, do pół godziny. Nie wiem, jak w tym roku będzie, bo to co edycja się tam troszeczkę zmienia. Ale załóżmy, że w pierwszym etapie wychodzisz, grasz te 25 minut. I w tych 25 minutach jest ułamek sekundy, która może cię wyrzucić. Po prostu chwila do koncentracji, nie wiem, cokolwiek. To są, wiesz, no i nagle jest coś nie tak. Błyskawicznie twój mózg na to reaguje, wpadasz w panikę. I stres jest i tak, bo z tym to się uczymy, uczymy się z tym stresem żyć, grając na skrzypcach, biorąc udział jeszcze w konkursach międzynarodowych. To jest tak. Poza tym, co do psychiki, no to wiesz, świadomość
tego, że... W sporcie jest, nie?
No tak, wiesz, tylko w sporcie to jest jeszcze bardziej rozdmuchane. Chociaż... Dobrze, teraz od ostatnich lat konkursy międzynarodowe są transmitowane na wszystkich platformach, tak, i więc można to też na żywo śledzić z każdego miejsca na świecie.
A psychologowie sportu chętnie i często pomagają.
Tak, masażyści, terapeuci, wszystko tak.
Muzycy. To tak samo ciało, umysł, stres, dyscyplina, ale, koncentracja, wszystko.
No tak, ale...
I lata przygotowań do występu, który trwa parę minut.
Tak. Który zaważy o twojej porażce albo o sukcesie, ale no, muzyka to jest najbiedniejsza nacja, muzyk klasyczny, więc o terapeutach, o psychologach mowy nie ma, znaczy na własny rachunek, jeżeli cię stać na to super, ale to jest wyjątek. No i co? I świadomość tego, że siedzi tam, że już tak mniej więcej 10-osobowe jury, no teraz weź to spróbuj wszystkim dogodzić, tak? To jest też już trochę, wiesz... Ta filozofia trochę taka dla mnie iluzja. No nie dogodzisz wszystkim. Oni zawsze powiedzą ci to, co ja teraz powiem. Szukamy, ale to jest też prawda. Szukamy indywidualności. Kto właśnie zasługuje na to, żeby wygrać konkurs? Bo zakładamy, że wszyscy będą grać perfekt. Jeden lepiej od drugiego. Gdzieś się dostanie ta szóstka top six, która będzie laureatami. Tak? Wygra tylko jeden. I kto ma być tym zwycięzcą? No najfajniej jest, jak jest zwycięzcą ten, za którym sala, cała publiczność szaleje i gdzie jury jest po prostu z uśmiechem słucha i wiedzą wszyscy, którzy są obecni na sali, że na koncert tego albo tej z przyjemnością kupię bilet w przyszłości, będę chodził przez następne miesiące, przez następne lata.
Zastanawiam się, jak w tych wyzwaniach, które niesie codzienność muzyka, zachować coś, co wcale nie jest takie oczywiste i nie jest u wszystkich takie samo, czyli frajdę z tego zawodu. Bo ty ją bez wątpienia masz. Twój śmiech jest na to najlepszym dowodem, bo wybuchasz tym śmiechem za kulisami. A grasz i muzykę rozrywkową, czysto rozrywkową. My się spotykamy tutaj dzisiaj nad muzyką filmową, ale wczoraj byliśmy w telewizji z koncertem Wodecki Twist z Sopotu, gdzie też grałeś. Grywasz takie projekty, sprawia ci muzyka popularna przyjemność. Tu Michael Jackson tutaj wszystko o tym świadczy.
Freddie Mercury, brakuje, tak. Zdjęcie, tak. Brakuje Freddiego.
Zbigniew Wodecki, no, tak, proszę bardzo, Zbysiu, wszystko.
Zbysiu był tak. Jednym z pierwszych takich też bardzo ważnych mentorów dla mnie.
Ale grasz też klasykę. I to jest, tak. Bo jesteś klasycznym skrzypkiem, tak. Prawda? Jak w tym, wiesz, pozostać człowiekiem, który autentycznie się cieszy z tego, co robi?
No bo ludzie sobie za mało zdają sprawy. Są tak zagonieni w tym świecie, w życiu codziennym. I no to wiadomo, że życie jest strasznie wielkim wyzwaniem i nic, ogólnie wszystko idzie pod górę. Jest wiele momentów, gdzie wiesz, jakaś frustracja puka ci do drzwi i jakoś stwierdza, że to wszystko na nic. I tak wieczna udręka, wieczna praca niewdzięczna i tak dalej. No ale zostawmy to. To jest, tym się też trzeba nauczyć żyć. I za mało ludzi zdaje sobie sprawę tak naprawdę z tego, że jeżeli możesz, jesteś w stanie o własnych siłach wstać z łóżka i chodzić, to jest super.
Ale nie każdy stanie i będzie ćwiczył przez 6 godzin.
No nie, znaczy ja ćwiczę 6 i 7 godzin, jak byłem
przepraszam,
w liceum.
Najmocniej.
Nie, no spokojnie. Widzisz, na przykład w ostatnich 2 latach wziąłem sobie... Podjąłem się wyzwania i zgłosiłem się na konkurs międzynarodowy, gdzie nie było limitów wiekowych. I teraz pierwszym dla mnie dylematem było, na ile będzie zderzenie ze ścianą, bo wrócić po 20-kilku latach na ring z powrotem, no to nie jest takie proste i nie jest oczywiste. Zazwyczaj to się kończy porażką, fiaskiem, bo wiesz, doświadczenie to zawsze masz i to wiek tylko, no, z wiekiem zyskujesz. Jako człowiek rozwijasz się, masz co innego w głowie, inne priorytety, inne poczucie wiesz, delektowania się czymkolwiek, inne poczucie, wiesz, inną świadomość, tak? Ty potrafisz inaczej w ogóle patrzeć na świat, inaczej dostrzegać, doceniać to, niż jak się miało te 20 lat, czy tam 25 lat.
I teraz co?
No dobra, namówił mnie profesor jeden na konkurs, właśnie powiedział, zobacz, no nikt ci nie odbierze przecież tego, co masz, ale samo to, że pojedziesz na konkurs, wiesz na pewno wielu to też zaimponuje, wiesz, odwaga. Komu się chce nagle, słuchaj, wiesz, po tylu latach stawać, zacząć przygotowywać na konkurs? To jest na dzień dobry jeszcze raz mozolne, takie kilkugodzinne ćwiczenie dzienne, codziennie, jak było się młodym, bez rodziny, bez żadnych zmartwień, żadnych trosk, żadnych zobowiązań, bez niczego.
Tylko skrzypce.
Tylko skrzypce na głowę, ćwiczenie i bycie w formie. No to, no, wiesz, no to dolce vita, idylla po prostu, jedna wielka nieświadomość. No, no i ja rzeczywiście tak sobie myślę, kurczę, może wiesz, znaczy ja nie czuję się za stary, mimo wieku, wiesz, no, w tym roku kończę 49 lat, już właściwie podchodzę pod nowy kierunkowy 5.0. Ale czuję się naprawdę całkiem nieźle jak na ten wiek. No i wybrałem sobie program też, który mi bardzo leżał, bo była dowolność programu, oczywiście tam była obowiązkowa sonata do nauczenia się, więc sobie myślałem, dobra, no to nauczę się, no, będę miał nową sonatę w repertuarze, czyli o kiedykolwiek jeszcze zagram, czy nie, to jest inna kwestia, ale zostawmy to. No i tak ćwiczyłem, nikomu nic nie mówiłem, znaczy mojemu szefowi tylko musiałem w pracy powiedzieć, że w pewnym momencie będę musiał na 2-3 tygodnie, po prostu będę niedostępny, bo chcę się skoncentrować na konkursie. Nikt o tym nie wiedział, nikt, nawet moja żona nie wiedziała. I to był, ja w listopadzie podjąłem tę decyzję, od grudnia zacząłem ćwiczyć, pod koniec stycznia Agnieszka się zapytała mnie, czy, tak pół żartem, pół serio, czy ty się na jakiś konkurs przygotowujesz? Bo, no bo tak, ćwiczyłem codziennie w domu, był ćwiczony, znaczy od grudnia, pod końca listopada był ćwiczony Bach, codziennie, grawe i fuga, nie, fuga amol, bo trzeba było najpierw na nagrania audio, wideo nagrać fugę Bacha i pierwszą część koncertu wielkiego, więc ja nagrałem fugę amol i koncert Sibeliusa, pierwszą część. No, załóżmy, to jeszcze przeszło, ale w styczniu jak już naprawdę ćwiczę, bo na początku kwietnia dostałem się do pierwszego etapu we Wiedniu na konkurs. Jeszcze do Paszczy Lwa, Wiedeń, stolica świata, jeżeli chodzi o muzykę i nie tylko. I to cały czas tak mozolnie ćwiczyłem, godzinami dziennie. I w końcu Agnieszka się zapytała mnie, czy ty się na konkurs jakiś wygrywa? No tak. No i wtedy była powiedziana, tylko nie chciałem o tym nic mówić, w ogóle nikt o tym nie wie, tylko wie Mariusz, mój szef, wczesny dziekan na Akademii, i powiedziałem, że nie wiem, czy cokolwiek mi się uda. Robię to nie po to, żeby wygrać cokolwiek, bo liczę się z tym, że tam będą ludzie. Ja i tak się tam czułem jak taki wujek Mariusz, opiekun turnusu, wiesz, z dzieciakami. Najmłodszy uczestnik miał 16 lat, ja mam wtedy 46 lat. No. I tam byli ludzie normalnie, wiesz, w tym wieku konkursowym, 16 plus do 23-24 lat. No to byli już ci starsi. No jakby ja się zjawiam.
Jak się to skończyło?
Dostałem się do drugiego etapu, bo oni wzięli 20 osób tylko. I to jeszcze, wiesz, przygotowujesz się do konkursu, to nie jest takie przygotowanie do konkursu, tak jak byłaś młoda, nie miałaś, wiesz, żadnych zobowiązań, wiesz, ja mam tak, rodzinę w Hanowerze, pracę w Bydgoszczy, bo że jakieś pieniądze muszę zarazić, opłacę te cholerne rachunki, które bezwzględnie co miesiąc chodzą. I tu weź jeszcze miej wolny umysł, ćwicz na skrzypcach, wiesz, stricte pod kątem konkursu, wiesz, że tam nie może być ani szmerku nieczystości, bo po prostu to jest, wiesz, jeszcze przyjechali tam ludzie, wiesz, którzy wszyscy po kolei mogliby być moimi dziećmi. Więc ja się czułem jak taki starszy wujek, wiesz, prawie emeryt, który tam przyjedzie, i też chciałem jak najlepiej wypaść, no bo, wiesz, po to się tam zgłosiłem. Dostałem się do tej dwudziestki, bo tyle zostało dopuszczone do pierwszego etapu, do drugiego przychodziło 10 osób, były tylko dwie nagrody. I teraz tak, to był konkurs we Wiedniu, był jednym z sześciu, bo był jeszcze Nowy Jork, było Tokio, był Wiedeń, był Nowy Jork, był Londyn, był Rzym i był Dubaj. Miał być Tel Awiw, ale z powodów politycznych tam przenieśli do Dubaj. W związku z tym, z tych sześciu miast, 120 skrzypków, którzy zostali dopuszczeni na podstawie nagrań, wytypowali pierwszą dwunastkę, czyli dwie pierwsze nagrody z każdego z tych sześciu krajów. I wtedy wielki finał był w Dubaju. To by się nazywał klasyk Violin Olympus. Więc tam przyjechali starzy wyjadacze, po prostu laureaci wszystkich wypasionych konkursów skrzypcowych. Młodsi, starsi ode mnie też byli, nie byłem najmłodszy już w Dubaju.
Więc najstarszy.
Nie byłem najstarszy w Dubaju. Więc poznałem strasznie fajnych ludzi, tych właśnie z tych
starszych. Dostałeś drugą nagrodę.
We Wiedniu dostałem drugą nagrodę, w Dubaju była tylko jedna nagroda, była tylko pierwsza nagroda i resztę nagród takich wyróżnień, nagród specjalnych za uczestnictwo, tak? Także 11. Ja byłem w tej pierwszej 12, dostałem nagrodę za uczestnictwo, z której byłem też zadowolony, za Wiedeń też byłem bardzo zadowolony i pamiętam, że po pierwszych trzech tygodniach, po miesiącu właściwie tego ćwiczenia, jak ja zacząłem nagle tak zupełnie z ciekawości, wziąłem sobie totalnie inny utwór, którego nie ćwiczyłem od bardzo dawna. Typu, nie wiem, Caprice Paganiego też musiałem ćwiczyć jeszcze. I nagle wziąłem sobie ten Caprice Paganiego, właśnie 24, który wybrałem na pierwszy etap. I zacząłem jego ćwiczyć na ostatnie 2 tygodnie przed konkursem, czy na ostatni tydzień. Słuchaj, on bez ćwiczenia, przez to, ile czasu i energii włożyłem w ćwiczenie innych rzeczy, moja forma, ta forma konkursowa tak się uaktywniła, że mi on po prostu zaczął wychodzić tak, no wiesz, jak mi ćwiczy to 10 godzin dziennie, sam ten Caprice. Także to ja już czułem, że strasznie fajnie to zrobiło. Samo to przygotowanie, ta sama decyzja tego, że pojadę na ten konkurs i będę jednym z tych uczestników. Spotykam chłopaka we Wiedniu, który się mówi, przepraszam, czy myśmy się nie spotkali na konkursie, międzynarodowym konkursie w Pekinie, gdzie ja siedziałem w jury, ja go oceniałam.
Ale czad. No. Słuchaj, opowiadasz fascynujące rzeczy. Mam teraz taką sugestię. Tu postawmy na chwilę kropkę.
Dobrze.
Rozpocznijmy koncert. Dobrze. I uwaga, wrócimy do was, drodzy słuchający, w trakcie koncertu. No i jak ten skrzypek na dachu ci wyszedł? Jak ci się grało skrzypka na dachu?
Słuchaj, jak ja to zawsze mówię, wiesz, był ogień, wióry szły. Nie, teraz na poważnie. No było tak, jak ma być. No to jest muzyka, która mi bardzo leży blisko. Czuję się w niej totalnie spełniony. To jest jakaś część też mojego świata. Nie tylko, jeżeli mówimy o muzyce filmowej czy muzykalowej. Ta rzewność, ten sarkazm, to wszystko jest totalnie w punkt. Ja mogę się wreszcie wyżyć.
Bo trwa koncert, jak tutaj słychać, podsłuchujemy za kulisami w garderobie, ale teraz proszę cię, żebyśmy to wyłączyli tutaj, ten odsłuch, bo to słychać w garderobie, tak, w garderobie słychać, co się dzieje tam bliżej estrady i na estradzie. W drugiej części grasz listę Schindlera przez prawie kwadrans, bo to są 3 tematy z filmu Spielberga, muzyka Johna Williamsa. To jest jeden z najbardziej emocjonalnych momentów w historii muzyki filmowej. Dlaczego ta muzyka działa na nas fizycznie? To znaczy my czujemy i wszechogarniający smutek, ale też przypominamy sobie tę historię z filmu. I udowodnione jest, bo są filmy w sieci, że przeżywają tę muzykę nie tylko słuchacze, ale też wykonawcy. I w tym wypadku ty. To jest muzyka, podobnie jak skrzypek na dachu, napisana gdzieś tam pomiędzy nutami. Jak zaukać, jak zapłakać, jak zapiszesz w nutach, że trzeba zapłakać.
No to jest też chyba przede wszystkim sztuka, umiejętność zrozumienia tych nut, klimatu, w jakim to zostało napisane. Wiadomo, że obraz i historia filmu jest straszna. Tak, pamiętamy, co się działo w historii i to muzyka, która pogłębia to, bo jednak oglądamy wszystkimi zmysłami ekran, tak? Obraz, jak jest obraz, to zawsze też jest muzyka. To są dźwięki, to mogą być słowa, to mogą być nuty w tym wypadku. No oczywiście to jest tak napisane, że no rzeczywiście trudno to słowami mówić.
I to jest zaszyfrowane tam w tej muzyce.
Weźmy na przykład, ja lubię zawsze skupiać się na tym utworze Remembrances, który w ogóle według mnie bardzo jest zbliżony też, jeżeli chodzi o fakturę, o orkiestrację. To mi bardzo to przypomina. Ta sama tonacja, ten sam podkład smyczków. No ale teraz idziemy do pana Williamsa i zaczynam pierwszymi dźwiękami. Prosta melodia. Ale ona się cały czas rozwija. I to te 2 dźwięki na ciasnym półtonie. Ja specjalnie zaniżam ten górny S, żeby te dwa tony były jak najbliżej siebie. Wtedy ta intonacja, ona ma inną ekspresję, inną głębię. Jest bardziej, jak ja to mówię, bolesna. No w tym momencie to jest adekwatne słowo. Do tego...
I nie możemy przewidzieć, gdzie ta melodia się potoczy, nie? Bo ona jest nieoczywista bardzo.
Tak. Potem jest jedno takie miejsce, gdzie mimo, że już to tyle razy grałem, za każdym razem, jak już jestem w tej muzyce, stoję na scenie, ta atmosfera, to wszystko. I to oddanie się bezwzględne muzyce. Tam jest takie miejsce mroczne, jak ja to mówiłem. Pełne wątpliwości. Pełko nadziei. I teraz taki ból, który przeszywa po prostu na wskroś. I to jest to właśnie... Ja troszeczkę specjalnie przetrzymuję. Tam jeszcze jest duże crescendo całej orkiestry. Jeszcze ta harfa, która dodaje tej kolorystyki. To jest taki specyfik w brzmieniu. Rozdziera. Jeszcze raz wzmacniamy. No, i to jest właśnie, to jest ta moc w muzyce. Po pierwsze jest to czucie, to są te wszystkie zmysły naraz uruchomione. To jest splot po prostu skrajnych emocji, już takich, że bardziej się nie da.
Na najczulszych strunach Mariusz Patyra gra w Szczecinie. Bardzo mi było miło Cię podsłuchiwać, nie tylko zapowiadać, ale też podsłuchiwać. To trzymam kciuki za piękną drugą część. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie szczere, fantastyczne opowieści o konkursach, o instrumencie, o emocjach, o życiu w drodze. Czego Ci życzyć?
Zdrowia, wiesz, i cierpliwości.
To zdrowie,
wytrwałości.
Cierpliwości i wytrwałości. I do zobaczenia jak najszybciej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Magda.